Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I poranek w Radiu Wnet jest godzina 7.12. Maciej Wilk, prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK, jest gościem poranka Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Miło mi wreszcie po raz pierwszy by gościć tutaj na żywo.
I bardzo się cieszę, że rzeczywiście pan się pojawił, ale może krótko, jak pan jest w Vancouver, gdzieś tam daleko, to nie wiem ile tysięcy kilometrów, 8 tysięcy kilometrów od Warszawy, to co pan robi?
Na co dzień jestem prezesem kanadyjskiej linii lotniczej Flair Airlines, czyli takiego kanadyjskiego Ryanaira, przewoźnika niskokosztowego, który za misję powziął sobie złamanie duopolu Air Canada i WestJeta na rynku kanadyjskim.
I co, udaje się złamać ten monopol, czy jest trudno?
Jest bardzo trudno, ale powoli do przodu. Firma ma obecnie 8% udziału w rynku. Przewozimy około 5 milionów pasażerów w skali roku. W przyszłym roku powinno być więcej.
Czyli właściwie skoro został pan prezesem kanadyjskiej firmy lotniczej, to pewien znak, że pan się na tym rynku lotniczym zna.
No chciałoby się tak sądzić, nie mi to oceniać, ale faktycznie w branży lotniczej pracuję od roku 2010. W roku 2013 dołączyłem do LOT-u, gdzie spędziłem 10 lat i teraz od 2023 jestem w Kanadzie.
A w locie odnosił pan sukcesy czy same klęski?
No, pragnę odświeżyć pana redaktora pamięć, że w roku 2012 LOT znalazł się na skraju bankructwa. Wziął 400 milionów pomocy publicznej i naprawdę musiał przejść przez bardzo trudną restrukturyzację. A w zeszłym roku odnotował 1 miliard złotych zysku, więc no, fakty mówią same za siebie.
Pytam dlatego, że chyba pan Lasek w wystąpieniu sejmowym powiedział, a może jakiś inny polityk Platformy, że zanim wybudujemy CPK, wielki port komunikacyjny, to powinniśmy mieć silne linie lotnicze. I powołał się na przypadek Turcji, że tureckie linie lotnicze rozwinęły się i wtedy podjęto decyzję o budowie wielkiego portu lotniczego, a nie odwrotnie, jak to było w naszym przypadku.
Zdaje się, że był to prezydent Warszawy, pan Rafał Trzaskowski, który przywoływał temat Turcji. No, te dwie rzeczy muszą iść razem. No, oczywiście nie ma dobrze działającego lotniska bez prężnego przewoźnika i nie ma dobrze działającego przewoźnika bez lotniska, który umożliwia mu wzrost. W naszym przypadku no, my doszliśmy do ściany. Lotnisko Chopina jest zapchane w 100%. Rozbudowywać go nie ma sensu.
Rafał Trzaskowski mówi, że właśnie jest sens i jako kandydat, prekandydat w wyborach prezydenckich wyraźnie powiedział, my rozbudujemy lotnisko Chopina. My musimy rozbudować lotnisko Chopina. Warszawa musi mieć lotnisko.
Pan prezydent mówił też, że zrobimy Niemcom konkurencję lotniskiem Chopina i rozbudowanym Modlinem. No ewidentnie branża lotnicza to nie jest jego tutaj silna strona i coś, na czym się szczególnie zna, więc już spójrzmy na to może zasłonę milczenia.
No dobrze, 2012. Czy LOT był zadłużony i był na skraju bankructwa dlatego, że zainwestował w opcje, taki słynny produkt bankowy, który wiele firm na wiele milionów albo nawet setki milionów złotych się zadłużyło.
I tak, i nie. To jakby historia prowadząca do tej krytycznej sytuacji w locie jest znacznie dłuższa. Ja bym to ujął raczej tak, jak się bada wypadki lotnicze i zawsze jest ta kluczowa przyczyna wypadku, tak w tym przypadku mieliśmy do czynienia po prostu z nieprzygotowaniem spółki do wejścia na wspólny europejski rynek i na pojawienie się konkurencji w Polsce ze strony low costów, przewoźników niskokosztowych. Oczywiście nie pomogło, że przez chyba 6 czy 8 lat w locie było 10 prezesów w latach tam 2004-2014. Brak kierunku, brak odwagi właśnie w prowadzeniu tych działań restrukturyzacyjnych. Opcje oczywiście nie pomogły. W międzyczasie był kryzys finansowy w roku 2008, czyli cały szereg różnych czynników powiodły naszego przewoźnika na skraj przepaści, ale na szczęście udało się go z nad tej przepaści.
No dobrze,
dowrócić.
To jeszcze się zapytam, w jaki sposób się udało, bo trzeba przypomnieć, że już było prawie pewne, że Lufthansa albo jakieś inne linie lotnicze, ale przeważnie o Lufthansie się mówiło, że kupi polskiego przewoźnika i będzie wtedy wielka europejska integracja linii lotniczych.
Według mojej wiedzy do przejęcia LOT-u przez Lufthansa nigdy nie było blisko, więc to jest taka obiegowa opinia. Natomiast co się stało, że się udało? Znowu, taką najbardziej podstawową przyczyną tego jest to, że LOT znalazł się w roku 2012 czy 2013 w takiej sytuacji, że albo się miał wybór, albo się zrestrukturyzuje i urośnie radykalnie, albo go zamkniemy, bo ponieważ dla takiego mikrusa przewożącego 4 miliony pasażerów rocznie po prostu przestawało być miejsce na europejskim rynku. I to właśnie, to jest bardzo dobry przykład, bo zamiast spędzać lata na analizowaniu, na zastanawianiu się, czy w to, czy w tamto, czy wziąć nowy samolot, czy nie wziąć, to po prostu wszyscy zdali sobie sprawę, że ścieżka jest tylko jedna, wąska i narowista, i tą ścieżką jest wzrost i bardzo intensywny rozwój i niezbędne zmiany restrukturyzacyjne. I gdy wszyscy się zgodzili co do tego założenia, to już poszło wtedy.
No ale tak poszło, że jest miliard złotych zysku, to jest bardzo poważna sprawa.
To jest bezprecedensowy sukces w 95-letniej historii firmy i faktycznie biorąc pod uwagę skalę lotu, ten poziom zysku jest bardzo dobrym wynikiem na poziomie globalnym. Tak więc naprawdę możemy być dumni z naszego narodowego przewoźnika.
Ale czy ta skala zysku gwarantuje, że nasz przewoźnik, gdybyśmy wybudowali CPK, będzie tym głównym przewoźnikiem, który będzie latał z lotniska nowego?
Tak i tutaj ja się w sposób radykalny nie zgadzam z panem ministrem Laskiem, który opowiada, że trzeba najpierw wzrosnąć Chopina do 30 milionów pasażerów i wzrosnąć lot, żeby on mógł odnieść sukces na lotnisku CPK. No tylko teraz, panie redaktorze, to jest aż kuriozalne w swoim wydźwięku. Pan Lasek mówi, że wzrośnijmy Chopina do 30 milionów pasażerów i te 30 milionów pasażerów przenieśmy na CPK, które ma mieć w pierwszej fazie 34 miliony pasażerów. To oznacza, że w dniu zero działalności CPK port byłby zajęty w 90% i trzeba by go natychmiast rozbudowywać. W dniu zero funkcjonowania tego portu lotniczego. Więc to jest zupełnie postawione na głowie. Pan Lasek mówi z mównicy sejmowej, że jeżeli w takiej formie jak dzisiaj lot i lotnisko Chopina przeniosłoby się w nowe miejsce, to port by świecił pustkami i przynosił straty. Ale znowu, nic bardziej mylnego, no bo jeżeli powiedzmy na istniejącej infrastrukturze lotnisko Chopina może się rozwinąć do 24 milionów pasażerów, to są słowa pana ministra Laska, to 24 z 34 to jest tam koło 70% zajętości. To jest bardzo dobry wskaźnik. A sam NIK, Najwyższa Izba Kontroli pod wodzą pana Mariana Banasia w 2022 roku stwierdziła, że próg rentowności nowego lotniska to jest 24 miliony pasażerów. Więc wszystko się zgadza, a z jakichś nieznanych mi powodów władza obecnie brnie w to, żeby tego Chopina rozbudowywać. Ja to trochę porównuję tak jak do wciśnięcia gazu i hamulca w samochodzie jednocześnie. No można tak robić, ale nikomu nie polecam.
Ale to pan w czasie poprzedniej rozmowy powiedział, że to może się wiązać też z odszkodowaniami w wysokości potencjalnie do 12 miliardów złotych.
I znowu, to pan minister Lasek był uprzejmy nawet skomentować te moje ostrzeżenia, twierdząc, że nic z tych rzeczy, bo nikt nie zamierza zwiększać ilości lądowań na Chopinie, bo po prostu samoloty są większe i cichsze, w związku z tym się zmieścimy w tych aktualnych regulacjach dla lotniska Chopina. Ale znowu, no, panie ministrze, no, nikt, linie lotnicze na gwizdek nie zaczną latać do Warszawy dużymi i cichymi samochodami, bo tak sobie wymyślił minister w rządzie polskim. Lot ma 44 samoloty, które są małe i starszej generacji i zajmie mu dekadę wymiana tej floty. No więc pan minister Lasek w tych swoich obliczeniach bazuje na jakichś wyrwanych z kontekstu założeniach, które metodycznie są poprawne, ale są nierealizowalne biznesowo. No i tak to jest właśnie, jak się za projekty biznesowe biorą ludzie, którzy nigdy w biznesie nie pracowali.
A do tego nie chcą zrobić tego, co powinni zrobić.
No więc właśnie.
A pan poznał pana Laska?
W poprzedniej kadencji Sejmu się parę razy tam minęliśmy, ale od czasu rozpoczęcia dyskusji na temat CPK nie byliśmy. No to nie mieliśmy przyjemności.
To może będzie miał pan taką przyjemność dzisiaj w Sejmie, bo dzisiaj w Sejmie debata nad obywatelskim projektem ustawy zmuszającej rząd do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jaki jest punkt w tej ustawie, który zmusić ma rząd Donalda Tuska, żeby wybudował nie tylko Centralny Port Komunikacyjny, ale całą sieć kolejową, bo to jest istotne, a może też najważniejsza cecha Centralnego Portu Komunikacyjnego, że można do niego dojechać. Nie tylko człowiek może dojechać, ale może transport na lotnisko cargo dojechać szybko i w miarę tanio.
Oj tam, panie redaktorze, zmusić, zobligować po prostu, potwierdzić sobie, że będzie projekt realizowany, a nie trafi na półkę za rok czy dwa, jak komuś się coś odwiedzi. To To jest punkt pierwszy naszej ustawy, że obliguje się władze publiczne w Rzeczypospolitej do tego, żeby projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego był realizowany i żeby nie było wszelkich wątpliwości, że ten projekt
powinien iść do przodu. Ale jak ktoś nie chce, czy taki oblig zmusi kogoś do kontynuowania projektu w tej skali, o jakiej pan myśli, o jakiej mówimy? No,
panie redaktorze, nie raz i nie dwa się już zdarzało, że władze publiczne no, nie respektowały obowiązującego prawa. Ta ustawa, gdyby została ustalona, to uchwalona, to byłaby elementem obowiązującego prawa. Ale myślę, że nie do przecenienia jest też ta warstwa symboliczna tej całej naszej inicjatywy. No bo przecież to jest jak taki głośny krzyk społeczeństwa mówiący, rządzie nas nie interesują rozliczenia i dyskusje o tym, komu nowy prezydent odbierze order Orła Białego z pierwszego dnia swojego urzędowania, tylko nas interesuje rozwój i to, żebyśmy się zaczęli faktycznie wyrywać z tej pułapki średniego dochodu, żeby nasz kraj mógł się rozwijać i faktycznie poczuł w sobie ten power, no bo nie wszyscy pewnie wiedzą, że my jesteśmy 21. gospodarką świata. No
a byliśmy za Edwarda Gierka, byliśmy 7, proszę pana. No,
i w międzyczasie stoczyliśmy się na miejsce gdzieś koło 60, a teraz z powrotem jesteśmy prawie w 20. Mamy dalej potencjał piąć się w górę w ramach tej grupy G20. No poczujmy jakby ten ciężar gatunkowy, który nam towarzyszy.
A myśli pan, że lotnisko może to by zmienić? Możemy się przesunąć na pozycję numer 20 i dołączyć do grupy najbogatszych państw na świecie?
Z całą pewnością skomunikowanie ze światem jest ważną dźwignią rozwoju gospodarczego. I nie ma w grupie krajów G20 kraju, który byłby równie źle skomunikowany ze światem jak Polska.
Ale dlaczego? Przecież mamy wiele lotnisk w Polsce, tory kolejowe, autostrady. Możemy, powiemy tak jak mówił nawet sam premier Donald Tusk, no możemy wsiąść do samolotu w Gdańsku, dolecieć do Frankfurtu i już. To co to taka krótka przesiadka we Frankfurcie? Komu szkodzi?
No z Gdańska faktycznie możemy wsiąść w samolot i polecieć do Stavanger w Norwegii, albo faktycznie wybierać w przesiadkach między Frankfurtem a Warszawą i o to właśnie chodzi, żeby w Warszawie był ten hub, żebyśmy mogli w cały świat, do wszystkich kluczowych stolic świata dolecieć z Warszawy lotem bezpośrednim, bo właśnie loty bezpośrednie, bezpośrednia komunikacja lotnicza to jest dźwignia handlu, wymiany handlu, inwestycji, turystyki, wymiany kulturowej, naukowej. Bezpośrednia łączność lotnicza. Wczoraj przelatywałem przez Frankfurt i gwarantuję panu, że nikt z zachodniego wybrzeża Kanady nie będzie robić interesów w Polsce, jeżeli podróż będzie zajmować 16 godzin i 4-godzinną przesiadkę we Frankfurcie po drodze. To jest po prostu killer.
Dobrze, to o kosztach porozmawiamy. Wyliczenia ostatnie są jakie? Ile ma kosztować cały projekt CPK włącznie z siecią kolejową?
Według projektu rządowego przyjętego w październiku 2023, on nigdy nie został zmieniony, dodajmy. Projekt w swojej fazie pierwszej do roku 2030 ma kosztować 155 miliardów złotych. Z nieoficjalnych 155 miliardów złotych. Z nieoficjalnych danych wiemy, że to zostało odrobinę przecięte przez ekipę obecną do jakichś tam 137 czy coś takiego. No rząd wielkości jest cały czas taki sam. Chcę podkreślić, że port lotniczy z tego to jest 1/3, to jest 45 miliardów złotych. Cała reszta to jest budowa linii kolejowych, tym przede wszystkim tej jakże potrzebnej linii kolejowej Y łączącej Warszawę, Łódź, Poznań i Wrocław. Projekt, który powinien być byłby zrealizowany już dekadę temu, a decyzją rządu tego samego pana premiera, tylko w poprzednim wydaniu został projekt odłożony na półkę. I właśnie istotą naszej ustawy jest to, żeby nikomu nie przyszło na myśl odkładać ten projekt ponownie na półkę, zarówno w zakresie kolejowym, jak
no i tak,
lotniczym.
No tak, ale pan pewno często pochyla się nad tabelkami i zastanawia się, czy coś się opłaca zrobić, czy nie opłaca się zrobić. No patrzy pan na wyniki finansowe. I teraz jak pomyślimy o tym, co Polska i jakie ma zadania. Tak, no po pierwsze debata była o służbie zdrowia, wiadomo, brakuje pieniędzy, ale tak, transformacja energetyczna, miliardy miliardów złotych. Tyle ma Polskę kosztować. Wojsko, miliardy złotych co roku dodawane, kupowane nowych rzeczy. I do tego CPK. Czyli krótko mówiąc, ta kołdra i ten skarb nasz jest zbyt wąski na to, zbyt ubogi na to, żeby podołać temu wszystkiemu. Z czego zrezygnować?
Przede wszystkim zrezygnować z różnych zupełnie zbędnych wydatków budżetowych albo wysoce kontrowersyjnych. No już nie wspomnę o słynnej dopłacie do branży beauty, która ma nas kosztować 2 miliardy złotych, ale weźmy na przykład, panie redaktorze, słynną kasę rolniczych ubezpieczeń społecznych. Czy wie pan redaktor, że płacimy 20 miliardów rocznie na dopłaty do KRUS-u? Do grupy miliona osób, które są beneficjentami tego...
Oj, wchodzi pan na bardzo trudne pole polskiego rolnictwa, które też ledwo zipie, o czym opowiadamy w Radiu Wnet. To jest tak, że te średnie gospodarstwa rolne przy tym rynku rolnym, przy cenach nawozów, przy cenach energii przestają być opłacalne. Za chwilę nie będzie w Polsce gospodarzy.
No, albo nastąpi też konsolidacja na rynku rolnym, która by się każdemu przydała.
Ale ta konsolidacja już jest niemodna. Nawet w Ameryce ta konsolidacja jest niemodna. Jeżeli pan Kennedy chce zdrową żywnością karmić Amerykanów, to musi zrezygnować z tego wszystkiego, co się dzieje na amerykańskich i nie tylko na amerykańskich polach.
Myślę, że jest na tym spektrum rozwiązań jest punkt, do którego możemy się zmierzyć. Jak mówię o wzroście polskiej gospodarki i tym pięciu się w górę w tabeli G20, to się również wiąże że z tym, żeby część siły roboczej, którą mamy w Polsce, przekierować z branż, które generują małą bądź średnią wartość dodaną, jak rolnictwo mimo wszystko, na rzecz branż generujących wyższą marżę, jak na przykład handel, prawda, albo inwestycje, budownictwo. Więc tu jest generalnie miejsce zdecydowane do poprawy, ale też jeszcze chciałbym jedną rzecz powiedzieć. Mówi pan, że wydatki na wojsko, wydatki na służbę zdrowia, to jest ta strona wydatkowa budżetu.
I ale wydatki na transformację energetyczną, bo to są to najwięcej.
Wszystko zgoda, no ale to jest wszystko kwestia wydatkowa biznesu. A CPK jest klasycznym przykładem inwestycji, gdzie każda włożona złotówka zwróci się po wielokroć z tytułu chociażby tych słynnych ceł od cargo, które obecnie trafia do Polski, ale jest slone w Niemczech głównie. I przecież dziesiątki miliardów złotych zostają poza naszymi granicami i trafiają do budżetu naszych zachodnich sąsiadów.
No to w takim razie popatrzmy na stronę wpływów. W takim razie 155 miliardów wydaliśmy, jest CPK. I jakie są dochody budżetu począwszy od 2031 roku?
Po pierwsze, to już wspomniałem o tych wpływach z kargo.
Ale no, ile to jest? Jaka to jest skala?
To jest rzędu kilka miliardów złotych rocznie. To jest opłaty celno-podatkowe, które zostają poza granicami naszego kraju tylko wyłącznie z powodu takiego, że są clone w portach zagranicznych. 25% cła pobieranego od podatków zostaje w punkcie wlotowym do Unii Europejskiej. To jest pierwsza rzecz. Ale znacznie poważniejsza to jest taka generalna efekt indukcyjny tego, że Polska jest lepiej skomunikowana ze światem, że to popycha rozwój gospodarczy do przodu. I są analizy przygotowane chociażby przez moją dawną firmę PWC, które wskazują, że każde zwiększenie łączności lotniczej ze światem o 10 punktów procentowych to jest 0,5%, pół punktu procentowego więcej do PKB. Tak? I to trudno to przetłumaczyć na bezpośrednie wpływy budżetowe, no bo tylko to jest kwestia wzrastania tego tortu, w ramach którego możemy mieć ostatecznie większe wpływy budżetowe i większy budżet do dysponowania właśnie na te kluczowe rzeczy, jak transformacja energetyczna.
Ale myśli pan, że ta transformacja energetyczna, która jest prowadzona w Europie przy tych zmianach, które są w Stanach Zjednoczonych, to jest w ogóle myśl, która w pana głowie się mieści, w pana myśleniu o świecie?
Myślę, że już jest szeroko komentowane, że Europejski Zielony Ład zostanie zweryfikowany w najbliższym czasie, no bo sytuacja globalna się zmieniła i wszyscy widzą, że takie uprawianie pięknoduchstwa, że tak powiem, nie wiem, czy jest taki rzeczownik w języku polskim, może nas zaprowadzić donikąd. No, Europa popada w stagnację. Chiny nam uciekają, Stany Zjednoczone nam uciekają, a my tkwimy w miejscu. Może nie my, w sensie Polska, bo Polska jeszcze idzie do przodu, ale Europa jako taka oddala się w zakresie tempa rozwoju od Stanów Zjednoczonych i to albo się zmieni, albo zostaniemy właśnie takim muzeum dla amerykańskich i chińskich turystów, żeby przyjeżdżali i oglądali ruiny. No ja bym chciał żyć w Europie, a przede wszystkim w Polsce, która dynamicznie się rozwija i która ma szansę jakby ścigać się z najlepszymi. I teraz odnośnie tego, jak to ma wszystko się do Europejskiego Zielonego Ładu. No, musimy rozpoznać, że teraz cytuję z pamięci, ale że Unia Europejska odpowiada za 7% światowej emisji CO2, no więc oczywiście jest to istotne, ale jest to mimo wszystko bardzo mało. Europa nie powinna wychodzić przed szereg i ścigać się ze światem na rozwiązania proekologiczne, tylko raczej podążać za tymi gigantami, za Stanami i za Chinami.
Trochę zacząłem zadawać panu pytanie, tak jak byłby pan kandydatem w wyborach prezydenckich, a kandyduje pan czy nie?
No panie redaktorze, nic mi na ten temat nie wiadomo, chociaż oczywiście ja trzymam kciuki, że w wyborach prezydenckich pojawi się kandydat, który będzie po pierwsze spoza tego duopolu. Mówiłem wcześniej o duopolu na rynku kanadyjskim, ale my też zrozummy, mamy od lat 20 wybór de facto między dżumą a malarią i już naprawdę dosyć tego. No ja osiągnąłem pełnoletność w roku 2002. W zasadzie odkąd pamiętam, w wyborach parlamentarnych zawsze jest tylko wybór między PO i PiS-em i naprawdę ja już mam osobiście serdecznie dosyć tego, że dwie partie zajmują się głównie sobą i zwalczaniem siebie nawzajem, zamiast faktycznie zajmować się sprawami tego kraju. I też dobry przykład był wypowiedzi prekandydatów na prezydenta, którzy ścigają się w tym, komu odbiorą jako pierwszy order Orła Białego. No przepraszam, jaki to ma w ogóle przełożenie na rozwój naszego kraju? No to jest dla mnie rzecz nieakceptowalna, więc liczę, że się pojawi ktoś trzeci. Liczę,
a pan? Się pojawił w studiu Radia Wnet, ale to pytanie, gdyby jakaś poważna grupa przyszła do pana i powiedziała, a może pan się zdecyduje, 200 tysięcy podpisów zebranych, to jest możliwe, czy nie? Czy wykluczone?
200 tysięcy to wciąż niewiele co do całej puli wyborców, ale mówię, najważniejsze jest, żeby się pojawił ktoś trzeci. Trzymam kciuki, żeby tak było. Ja osobiście deklaruję, że ja chętnie wesprę każdego kandydata, który chciałby rzucić wyzwanie duopolowi.
A dzisiaj w Sejmie spodziewa się pan czego?
Dzisiaj w Sejmie mam nadzieję zobaczyć posłów, którzy nie zgłaszają wniosku o odrzucenie naszego projektu ustawy, bo uważam, byłoby jak niczym policzek wymierzony społeczeństwu obywatelskiemu, gdyby posłowie zdecydowali się w pierwszym czytaniu utrącić projekt obywatelskiej ustawy. Już nieważne, czy to jest ustawa dotycząca CPK, czy czegokolwiek innego, odrzucać ustawę obywatelską w pierwszym czytaniu się po prostu nie godzi. I liczę, że nikomu to nie przyjdzie do głowy. A jak przyjdzie do głosowania, no to pewnie zobaczymy dosyć egzotyczne koalicje sejmowe.
No to pożyjemy, zobaczymy. Bardzo serdecznie dziękuję panu za wizytę w Poranku Wnet, w studio Radia Wnet Krakowskie Przedmieście 79. Tu nie lądują na Placu Zamkowym żadne samoloty, przynajmniej do tej pory.
Nie lądują, chociaż opracowywane są obecnie konstrukcje samolotów pionowego startu i lądowania, więc kto wie za jakiś czas.
Maciej Wilk, prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK, był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 7:35. To z dedykacją dla pana prezesa i dla wszystkich tych, którzy zbierali podpisy, a nie tylko podpisy, by żeśmy zbierali. Mówię, żeśmy zbierali, bo Radio Wnet wspomagało to, ile mogło, na ile mogło wspomagało zbieranie podpisów, bo też wierzymy w to, że rozwój Polski, budowa CPK i w ogóle wizje dotyczące rozwoju Polski są bardzo istotne, chociaż z pana prezesem pewno różnie się w rozmaitych szczegółach, jeśli chodzi o nasze poglądy na świat, to nic nie szkodzi. Różnie się piękna sprawa, ale też wspólnie zbieraliśmy pieniądze dla powodzian i to też się udało. Ponad 200 tysięcy, wybieramy się jeszcze z jedną transzą. Jeszcze mamy 50 tysięcy złotych. Pojedziemy do tych miejsc, w którym pomagamy. 5 i 6 grudnia tam będziemy, panie prezesie.
No i dobrze, że państwo będą, a nie koniecznie osoby, które są odpowiedzialne za obecnie za pomoc powodzianom. Panie redaktorze, proszę mi pozwolić, jeszcze chciałbym serdecznie podziękować Radiu Wnet za pomoc w całej akcji, bo nieocenione wsparcie udzieliliście nam, podziękowania dla wszystkich słuchaczy. I także jeden ostatni komentarz. Panie redaktorze, oczywiście, że wszyscy się ze sobą w szczegółach różnią, ale ważne jest, żeby zdać sobie sprawę, że wiele rzeczy nas łączy i jestem przekonany, że imię pana redaktora troszkę łączy głęboki patriotyzm i chęć, żeby nasz kraj się rozwijał bardzo szybko, a nie popadał w stagnację. I tego się trzymajmy.
Walczymy o uśmiech naszych dzieci, a z dedykacją dla państwa, może pan się zgodzi, zespół ABBA, jest taki zespół. Niech śpiewać mają, czy nie śpiewać?
Śpiewać.